Venerati fratelli, cari fratelli e sorelle.
Czcigodni bracia, drodzy bracia i siostry. Wraz z tą uroczystą, koncelebrowaną Eucharystią rozpoczynamy 13. zwyczajne zgromadzenie ogólne Synodu Biskupów, którego temat brzmi Nowa Ewangelizacja dla przekazu wiary chrześcijańskiej. Tematyka ta odpowiada ukierunkowaniu programowemu życiu Kościoła, wszystkich jego członków, rodzin, wspólnot jego instytucji. Perspektywę taką umacnia zbieżność rozpoczynającym się rokiem wiary, które będzie miało miejsce w najbliższy czwartek, 11 października, w 50. rocznicę otwarcia II Soboru Watykańskiego. Kieruję serdeczne, pełne wdzięczności, powitanie do Was, którzy przybyliście, aby tworzyć to zgromadzenie synodalne, a zwłaszcza do sekretarza generalnego Synodu Biskupów i jego współpracowników. Pozdrawiam również bratnich delegatów innych kościołów i wspólnot kościelnych i wszystkich obecnych, zachęcając ich, by towarzyszyli w codziennej modlitwie pracom, jakie będziemy prowadzili przez najbliższe 3 tygodnie. Czytania biblijne składające się na liturgię dzisiejszego słowa obecnej niedzieli przedstawiają nam 2 główne motywy do refleksji. Pierwszy dotyczy małżeństwa i chciałbym go poruszyć nieco później. Drugi natomiast dotyczy Jezusa Chrystusa i chcę go podjąć natychmiast. Nie mamy dość czasu, aby skomentować ten fragment listu do Hebrajczyków, lecz na początku tego zgromadzenia synodalnego powinniśmy przyjąć zachętę, by skierować nasze spojrzenie na Pana Jezusa, chwałą i czcią ukoronowanego za cierpienia śmierci. Słowo Boże stawia nas przed krzyżem chwalebnym, tak aby całe nasze życie, a zwłaszcza trud tych obrad synodalnych, odbywał się przed Jego obliczem i w świetle Jego tajemnicy. Punktem centralnym i ostatecznym ewangelizacji w każdym czasie i miejscu jest Jezus Chrystus, Syn Boży, ukrzyżowany. Natomiast krzyż jest pełnym tego słowa sensu, znakiem wyróżniającym tego, który głosi Ewangelię, znakiem miłości i pokoju, wezwaniem do nawrócenia i pojednania. My jako pierwsi, czcigodni bracia, kierujemy ku Niemu spojrzenie serca i pozwalamy się oczyścić Jego łaską. A teraz chciałbym pokrótce zastanowić się nad nową ewangelizacją, odnosząc ją do ewangelizacji zwyczajnej i misji ad gentes. Kościół istnieje dla ewangelizacji. Wierni poleceniu Pana Jezusa Chrystusa i Jego uczniowie poszli na cały świat, aby głosić dobrą nowinę, zakładając wszędzie wspólnoty chrześcijańskie. Z czasem stały się one kościołami dobrze zorganizowanymi, z wieloma wiernymi. W określonych okresach historycznych Boża opatrzność pobudzała odnowiony dynamizm działalności ewangelizacyjnej Kościoła. Wystarczy pomyśleć o ewangelizacji ludów anglosaskich i słowiańskich, czy też o przekazie Ewangelii na kontynencie amerykańskim, a następnie czasy misji skierowanych do ludów Afryki, Azji i Oceanii. Na tym dynamicznym tle chciałbym także spojrzeć na 2 wybitne postacie, które dopiero co ogłosiłem doktorami Kościoła, świętego Jana z Awila i świętą Hildegardę z Bingen. także w naszych czasach Duch Święty rozbudził w Kościele nowy powiew, by głosić dobrą nowinę, dynamizm duchowy i duszpasterski, który znalazł swój wyraz powszechniejszy i swój najbardziej autorytatywny impuls w II Soborze Watykańskim. Taka odnowiona dynamika ewangelizacji wywołuje korzystny wpływ na dwie szczególne gałęzie, które się z niej rozwijają. To znaczy, z jednej strony misja ad gentes, czyli głoszenie Ewangelii tym, którzy jeszcze nie znają Jezusa Chrystusa i Jego orędzia zbawienia, z drugiej zaś strony nową ewangelizację skierowaną zasadniczo do osób, które chociaż zostały ochrzczone, oddaliły się od Kościoła i żyją bez odnoszenia się do praktyki chrześcijańskiej. Rozpoczynające się dzisiaj zgromadzenie synodalne jest poświęcone tej nowej ewangelizacji, aby sprzyjać w przypadku tych osób nowemu spotkaniu z Panem, który sam jeden wypełnia ludzkie życie głębokim sensem i pokojem, aby sprzyjać odkryciu na nowo wiary, źródła łaski, niosącej radość i nadzieję w życie osobiste, rodzinne i społeczne. Oczywiście takie szczególne ukierunkowanie nie może zmniejszać ani aktywności misyjnej we właściwym tego słowa znaczeniu, ani też zwyczajnej działalności ewangelizacyjnej w naszych wspólnotach chrześcijańskich. W istocie trzy aspekty jednej i tej samej ewangelizacji wzajemnie się dopełniają i umacniają. Proponowany nam przez Ewangelię i pierwsze czytanie temat małżeństwa zasługuje w związku z tym na szczególną uwagę. Przesłanie Słowa Bożego można podsumować w wyrażeniu zawartym w Księdze Rodzaju i podjętym przez samego Jezusa. Dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną i będą oboje jednym ciałem. Co nam dziś mówi to słowo? Wydaje mi się, że zachęca nas do pełniejszego uświadomienia sobie pewnej znanej rzeczywistości, ale może nie w pełni docenianej. To znaczy, że małżeństwo samo w sobie stanowi już pewną Ewangelię, dobrą nowinę dla współczesnego świata, a zwłaszcza dla świata zdechrystianizowanego. Zjednoczenie mężczyzny i kobiety, ich stawanie się jednym ciałem w miłości, i to miłości owocnej i nierozerwalnej, jest znakiem mówiącym z mocą o Bogu, z wymownością, która w naszych dniach stała się większa, ponieważ niestety z różnych powodów małżeństwo właśnie w regionach ewangelizowanych już od dawna przeżywa głęboki kryzys. Nie jest to przypadek. Małżeństwo związane jest z wiarą, nie w sensie ogólnikowym. Małżeństwo jako więź miłości wiernej i nierozerwalnej oparte jest na łasce, która pochodzi od trójjednego Boga, który w Chrystusie umiłował nas miłością wierną aż po krzyż. Dzisiaj jesteśmy w stanie pojąć całą prawdę tego stwierdzenia z uwagi na kontrast z bolesną rzeczywistością wielu małżeństw, które niestety się rozpadają. Istnieje wyraźne powiązanie kryzysu wiary z kryzysem małżeństwa. Jak od dawna twierdzi i świadczy Kościół, małżeństwo powołane jest, aby było nie tylko przedmiotem, ale także podmiotem nowej ewangelizacji. Potwierdza się to już w wielu doświadczeniach powiązanych ze wspólnotami i ruchami, ale dokonuje się coraz bardziej także w obrębie diecezji i parafii, jak to ukazało niedawne światowe spotkanie rodzin. Jedną z głównych idei pobudzenia ewangelizacji, jaką dał II Sobór Watykański, jest powszechne powołanie do świętości, które jako takie dotyczy wszystkich chrześcijan. Święci są prawdziwymi protagonistami ewangelizacji we wszystkich jej wyrazach. Są oni także szczególnie pionierami i animatorami nowej ewangelizacji. Poprzez wstawiennictwo i przykład swego życia, wyczulonego na wyobraźnię Ducha Świętego, ukazują oni osobom indyferentnym lub wręcz wrogim piękno Ewangelii i komunii w Chrystusie i zachęcają wiernych, że tak powiem letnich, by żyli z radością wiarą, aby żyli z radością, wiarą, nadzieją i miłością do odkrycia smaku Słowa Bożego i sakramentów, zwłaszcza chleba życia, czyli Eucharystii. Jest wielu świętych między misjonarzami głoszącymi dobrą nowinę niechrześcijanom, tradycyjnie w krajach misyjnych i obecnie wszędzie tam, gdzie mieszkają niechrześcijanie. Świętość nie zna przeszkód kulturalnych, społecznych, politycznych, religijnych. Jej język, język miłości i prawdy, jest zrozumiały dla wszystkich ludzi dobrej woli i zbliża ich do Jezusa Chrystusa, niewyczerpalnego źródła nowego życia. Zatrzymajmy się teraz chwilę, aby wyrazić podziw dla dwojga świętych zaliczonych dziś do wybranej rzeszy doktorów Kościoła. Święty Jan Zawila żył w XVI wieku. Znając głęboko Pismo Święte, obdarzony był żarliwym duchem misyjnym. Umiał przenikać ze szczególną głębią tajemnicę odkupienia, jakiego Chrystus dokonał dla ludzkości. Człowiek Boży jednoczył nieustanną modlitwę z działaniem apostolskim. Poświęcił się kaznodziejstwu i rozwijaniu praktyki sakramentalnej, koncentrując swoje zaangażowanie na udoskonalaniu formacji kandydatów do kapłaństwa, zakonników i świeckich, mając na względzie owocną reformę Kościoła. Święta Hildegarda z Bingen, która była ważną postacią kobiecą XII wieku, wniosła swój cenny wkład w rozwój Kościoła swej epoki, doceniając dary otrzymane od Boga i okazując się kobietą żywej inteligencji, głębokiej wrażliwości i uznanym autorytecie duchowym. Pan obdarzył ją duchem prorockim i wielką zdolnością do rozpoznawania znaków czasu. Hildegarda żywiła niezwykłą miłość do świata stworzonego. Uprawiała medycynę, poezję i muzykę. Przede wszystkim zachowywała zawsze wielką i wierną miłość dla Chrystusa i Kościoła. Spojrzenie na ideał życia chrześcijańskiego, wyrażony w powołaniu do świętości, pobudza nas do patrzenia z pokorą na słabości wielu chrześcijan, a nawet na ich grzech osobisty i wspólnotowy, stanowiący wielką przeszkodę dla ewangelizacji i do rozpoznania mocy Boga, który w wierze spotyka ludzką słabość. Dlatego nie można mówić o nowej ewangelizacji bez tej szczerej gotowości do nawrócenia. Chęć pojednania z Bogiem i bliźnim to najlepsza droga nowej ewangelizacji. Chrześcijanie, jedynie będąc oczyszczeni, mogą odnaleźć uzasadnioną dumę ze swej godności dzieci Bożych, stworzonych na Jego obraz i odkupionych cenną krwią Jezusa Chrystusa. Mogą doświadczyć Jego radości, aby ją dzielić ze wszystkimi bliskimi i dalekimi. Drodzy bracia i siostry, zawierzamy Bogu pracę obrad synodalnych w żywym poczuciu komunii świętych, przyzywając szczególnie wstawiennictwa wielkich ewangelizatorów, do których pragniemy zaliczyć z wielką miłością błogosławionego Jana Pawła II, którego długi pontyfikat był także przykładem nowej ewangelizacji. Powierzamy się opiece Najświętszej Maryi Panny, gwiazdy nowej ewangelizacji. Wraz z nią prosimy o szczególne zesłanie Ducha Świętego, aby z wysoka oświecał zgromadzenie synodalne i uczynił je owocnym dla drogi Kościoła.